Pod nieobecność, mam nadzieję, że krótką, Beaty Szewczyk, Włodzimierz Raszkiewicz, witam Państwa. Dzisiaj, proszę Państwa, wybierzemy się na kajaki i tu specjalistą będzie nasz pierwszy gość Dariusz Skolimowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A pierwsze pytanie właściwie będzie do Ciebie brzmiało, dlaczego Ty na te kajaki wybrałeś się, no właściwie to kanunie kajaki, prawda?
Kanu, tak.
8 marca, gdy jeszcze, pamiętają Państwo, jaka była pogoda, to jeszcze właściwie była zima.
To taki czas jest jakby mój. Na Spitsbergen również wybrałem się w marcu, wyjechałem wtedy 5 marca, tym razem 8 marca. Miałem urlop, poza tym...
Nie, lepiej było 8 kwietnia, pewnie było... albo jeszcze lepiej 8 maja.
Byłoby lepiej, ale tak, jedna zasada dla mnie to jest, że wszystkie moje wyprawy to muszą być takie trochę dzikie. Więc tutaj sądziłem, że jeżeli teren jest mocno zurbanizowany i taki mocno zaludniony, czyli Nysa Łużycka, Odra, no to w marcu będzie tych ludzi mniej. No rzeczywiście, prawie nikogo nie było. To raz. Dwa, był to jeszcze okres zimy, a tu tak sobie zaplanowałem spływ w okresie zimy. No i poza tym, wiesz, tak żartem mówiąc, nie ma komarów, nie ma insektów, nie ma pająków, które...
Tak, są plusy, rozumiem.
Tak, tak, no to, że tutaj spokojnie się płynie. Tak? Spokojnie
mamy się płynie. I na Odrze z Darkiem Skolimowskim już za chwilę rozpoczniemy rozmowę, a z następnym gościem porozmawiamy, proszę Państwa, też o wodzie, o wędkarstwie, ale o wędkarstwie nie w Polsce, tylko w Kolumbii. Rafał Kośnik będzie naszym gościem za godzinę, a już za moment opowieść Darka Skolimowskiego. Nasz pierwszy gość, Darek Skolimowski. Jeszcze raz dzień dobry,
dzień
witam.
Dobry.
Będziemy rozmawiali o Twojej wyprawie, która rozpoczęła się 8 marca. Trwała tam chyba 11 dni?
12.
12 dokładnie.
Tak, bo tydzień temu w piątek zakończyłem rejs. W sobotę córki mnie przywiozły ze Szczecina.
Całego i zdrowego.
Całego,
rozumiem,
i zdrowego, tak. I nieodmrożonego, bo tutaj wszyscy znajomi się pytali, jaka pogoda, troszczyli się, czy mi ciepło, czy nie zamarzłem, czy mnie nie zasypało. No, pogoda była zdecydowanie inna niż...
Przyznajmy, zimy już nie było, nie tak? Było, ale było. Śnieg, taki mokry śnieg padał, paskudny.
Padał śnieg, było parę dni było przymrozku, ale to dopiero w drugim tygodniu wyprawy. W pierwszym tygodniu, jak mnie tutaj informowano, to w Gdańsku było bardzo zimno, właśnie deszcz, śnieg z deszczem. Tam było piękne słońce. Rano był przymrozek w granicach tam 2-3 stopni na minusie. Natomiast w ciągu dnia to temperatura nawet dochodziła do 12 stopni.
Także jesteś specjalistą od spania w takich warunkach pod namiotem, bo między innymi byłeś na Spitsbergenie.
Tak, byłem na Spitsbergenie. No i tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, ze względu na taki luz spałem w namiocie. Jedną noc tylko spędziłem w hotelu w Gubinie, natomiast całą wyprawę w namiocie. No, trzeba było go rano złożyć, wieczorem
bo
rozłożyć.
Kiedyś tam dawniej wymyśliłeś sobie, wrócę jeszcze do tego Spitsbergenu, żeby dokładniej przedstawić Twoją historię. Wymyśliłeś sobie, że właśnie w zimowych warunkach zdobędziesz najwyższy szczyt Spitsbergenu.
Tak, szczyt Spitsbergenu, Newton Toppen. No i to się udało, powiodło się. Jestem pierwszym Polakiem, który samotnie i w dodatku zimą to zrobił. No i tam też właśnie był ten namiot. Także ten sprzęt, który się sprawdził na Spitsbergenie tutaj w czasie tej wyprawy, to spisywał się znakomicie, także spałem w namiocie w piżamie, gdzie tutaj wszyscy szczególnie...
W piżamie,
bo śpiwór ze Spitsbergenu zapewniał taki komfort temperaturowy, że można było sobie na to pozwolić.
Ale ta piżama to raczej taka...
Znaczy taka polarowa, polarowa
bielizna
piżamka.
Termiczna.
Bielizna termiczna, polarowa piżama, no nie taka...
Bo już wyobrażam sobie takiego jegomościa, rozumiem, który otwiera namiot, otwiera się namiot, tak? A ty wychodzisz w takiej piżamie w paski albo
paski
nie wiem,
flanelowej, jak to kiedyś bywało, albo na oddziałach szpitalnych jest. Ta. Nie, to już taka bardziej nowoczesna piżama. Ale po prostu nie trzeba było mieć żadnych grubszych ubrań.
Chociaż ty wymyśliłeś sobie, że to będzie podróż w starym stylu. Koszula była flanelowa.
Tak, koszula była flanelowa, no niestety koszula spłonęła.
Jak to spłonęło?
Bo miałem wywrotkę na tym kanu podczas pokonywania takich bystrzy na Nysie Łużyckiej, bo ona to jest rzeka dosyć... Z bardzo dużym spadkiem,
jest dużo
elektrowni wodnych, no i tych takich właśnie bystrzy z kamieniami, no i tam na tym kanu się wywróciłem, no wszystko zmokło, szczególnie to co miałem na sobie, No i wieczorem oczywiście podróż w stałym stylu, więc ognisko, rozpaliłem ognisko,
suszymy ciuchy.
No i ta koszula jakoś tak nieopatrznie, ja tego nie zauważyłem, ona dotknęła rękawem do ogniska i momentalnie zapłonęła, czyli chyba nie, tak nie do końca była bawełniana flanelą, tylko musiała mieć jakieś dodatki syntetyczne.
Prowadziłeś trochę plastikowe życie, rozumiem.
Tak, błyskawicznie musiałem ją ugasić, no ale już niestety do dalszego ubierania się nie nadawała, bo się dziura wypaliła, żona nawet jeszcze nie wie, że ona została unicestwiona na tej wyprawie. To jest jedyna strata, którą poniosłem podczas tych dwóch tygodni.
Nie wiem, czy żona lubi cię we flanelowej koszuli w kratę. Być może nie. No, być może woli jakieś eleganckie stroje.
Być może tak, ale tą kupiła mi, wiesz, sama podarowała, więc teraz no, albo gdzieś znajdę taką, albo delikatnie się teraz już po wywiadzie będzie wiedziała, że...
Ale to miała być i była taka wyprawa traperska, tak?
Tak, tak. Płynąłem dlatego właśnie to kanu, bo to jest taki według mnie symbol traperów Ameryki Północnej. No, również Indian z Ameryki Południowej.
Bo nigdy kanu nie pływałeś.
Nie pływałem nigdy kanu wcześniej. Raz czy dwa razy miałem taki epizod spływów na brydzie, ale to były takie kanu czteroosobowe. To jakby całkiem inny typ łódki. Tutaj Radek Wasilewski, który tą łódkę stworzył, to jest, no tego nie można porównywać. Tak, tamte to są łódki takie rodzinne do spływu. To...
Jest w Polsce, proszę Państwa, taki gomość, który nazywa się Radek Wasilewski, tak? I on robi łódki samodzielnie.
Tak, samodzielnie je robi, on je projektuje, wiosła do tego projektuje, także to jest no, na najwyższej klasy fachowiec, jeżeli chodzi o przygotowywanie takich łódek. On robi drewniane. Ja miałem laminat, bardzo pięknie płynęła, to jeżeli są fachowcy od kajaków i od kanu. Ja płynąłem nawet 9 km na godzinę tym kanu, także wydaje mi się, że to bardzo szybko. Także ta łódka była tak sprawna. No niestety nie uchroniło mnie to przed wypadkiem, tak? Bo to po prostu chyba brak umiejętności wioślarza, a nie wina łódki.
W relacjach przyznawałeś, że pierwszy dzień to właściwie spłynął ci nie na spływaniu, tylko na uczeniu się posługiwania kanu.
Tak, bo no, płyniesz się całkiem inaczej jak kajakiem. Kajakiem masz, płyniesz, siedzisz sobie nisko, praktycznie na wodzie, masz wiosła na dwie strony, jak no, średnio wprawny człowiek to momentalnie łapie pływanie kajakiem.
Możesz tam coś skorygować. Tak?
Natomiast tutaj trzeba to wiosło przerzucać.
Wiosło jest jedno
wiosło, tak. Ty pagajem wiosłujesz albo z prawej strony, albo z lewej. Można siedzieć w klęku, albo siedzieć na ławeczce. Siedzisz w ogóle wyżej, więc jest inny środek ciężkości. Plus jeszcze bagaże, które były wewnątrz. Więc ta łódka była dosyć chybotliwa. I tutaj...
Klęczałeś przez 11 dni?
Nie, nie. Właśnie klęczałem tylko pierwszego dnia. Doszedłem do wniosku, że...
To nie dla ciebie, rozumiem,
pływanie
tak?
w klęku, to będę musiał udać się do fachowców, którzy mi wytłumaczą, co zrobić, żeby płynąć prosto. Bo gdy siedziałem na tym siedzisku, to potrafiłem utrzymać tą łódkę na kurcie. Natomiast gdy zacząłem klęczeć i zacząłem się mocno skręcać ciałem i wiosłować, to ona mi strasznie myszkowała po tej rzece i ja robiłem dwa razy więcej kilometrów niż rzeczywiście przepływałem, no bo ona tak...
Ty teraz pokazujesz zygzak. Płynąłem zygzakiem.
Zygzakowała, tak.
Ale w końcu się nauczyłeś, tak?
Nauczyłem się po pierwszym dniu, potem mi się to spodobało, bo to tak jak powiedział Radek, to jest całkiem inny wymiar spływu. Praktycznie poddajesz się rzece, tak jak ona płynie, tak płynie to kanu, troszeczkę można sobie tam pomóc wiosłować. No ja wiosłowałem ze względu też na temperaturę, bo siedzieć cały czas, pomimo tego, że byłem ciepło ubrany w starym stylu, ale ciepło. To no jednak człowiek, no, nudzi ci się, to tak wiesz, sam z siebie zaczynasz
ale
kombinować.
Ale też mimo wszystko robi się zimno, chłodno,
tak,
i jak nic nie robisz.
Jak nic nie robisz, więc te wiosłowanie, potem zacząłem wykombinować wiosłowanie
z Radkiem,
ciałem.
To jest całym... jeszcze bardzo ciekawa historia, bo on ci właściwie podarował tę łódkę na twój spływ.
Tak, podarował na ten spływ, nie wziął ani grosza, nawet nie wziął adresu ode mnie. Ja się skontaktowałem z nim tylko mailowo, zajechałem, żeśmy rozmawiali z sobą, jakbyśmy się znali kupę lat, łódkę załadowaliśmy na dach samochodu, przyjechałem do domu i dopiero teraz, wczoraj właśnie ją odwoziłem i nawet nie przyjechał obejrzeć, mówić, że do 16
jest zajęty, tak?
Jest zajęty, nie może, no to żeśmy uzgodnili, że obejrzy ją, oceni straty, bo przepływając przez te bystrze, uderzyłem kamieniem, nastąpił odprysk tego laminatu, więc no, Radek ma
coś naprawić, tak?
Poprawiać, tak. Te rysy wygładzać, więc on ma ocenić.
No, widocznie urzekła go twoja historia.
Być może, że tutaj pomysł tych czterech granic i jak sam powiedział, no łódkę możesz wziąć, bo w tej chwili nie ma kolejki w wypożyczalni, także pora chyba też mi sprzyjała ku temu, żeby właśnie
mieć tą łódeczkę. No to proszę państwa, pomysł Darka Sklimowskiego to jest tak, po pierwsze objechać Polskę dookoła, tak, w sposób niebanalny, o tym za chwilę opowiemy, ale też to jest taki pomysł na wyprawę na czas pandemii, prawda?
Tak, bo no wiadomo, jak pandemia, nigdzie nie można wyjeżdżać, więc wymyśliłem sobie taki projekt Cztery Granice. Zacząłem właśnie od Nysy Łużyckiej i Odry Kanu. Wybrzeże, znaczy granica morska, no to żagle, wschodnia rower, no i południowa granica to po prostu przejście, no bo to są góry, więc marsz na piechotę. Stąd cztery granice, bo są cztery granice Polski, no i cztery różne środki lokomocji, żeby było ciekawiej. No bo rowerem ludzie pewnie są, którzy objechali Polskę, znam, czy słyszałem kiedyś w radiu, taki wywiad z góralem, który objechał koniem Polskę dookoła.
A nawet.
Tak, i wozem. Ktoś podobno ciągnikiem 30, tym Ursusem C30.
Niepełnosprawni układami, o takich słyszałem.
Tak, niepełnosprawni układami. Nawet jeden chyba otrzymał kolosa za tą wyprawę. Także no, byli ludzie, którzy już to zrobili, co ja teraz, natomiast chyba czterema różnymi środkami lokomocji to nie było. No i nie jest to też wyprawa jednym ciągiem ze względów zawodowych, czasowych.
Ty ją rozpisałeś na 4 lata.
Tak, wstępnie na 4 lata, bo marsz granicą południową to prawdopodobnie będzie musiał być rozłożony na dwie tury, bo to jest ponad 1300 km.
A więc ty nie masz tyle urlopu.
A ja nie mam tyle urlopu, więc nawet robiąc 50 km dziennie, no to jest jednak sporo dni, które trzeba poświęcić na to, żeby tam przejść.
A taki jeden krótki urlop, czyli tych 11 czy 12 dni wystarczył, czy 2 tygodnie urlopu,
dwa
tak?
2 tygodnie urlopu.
To wystarczyło, żeby tym kanu przepłynąć granicę zachodnią.
Tak, żeby przepłynąć granicę zachodnią, to bo ja przepłynąłem ponad 400 km. Zacząłem za Bogatynią w trójstyku granic i płynąłem do Szczecina. To już na wysokości, bo tam Odra się rozchodzi na Odrę Zachodnią i na Rogalicę. Ja popłynąłem Rogalicą też ze względów na pogodę i na to, że łatwiej byłoby dziewczynom logistycznie potem je odebrać.
W przypadku Odry, tam na północy gdzieś jest takie miejsce, w którym Odra już nie jest
przestaje
naszą
granicą. Tak.
Ja naszą granicą.
Granicą. I potem zaczynamy znowu mieć granicę lądową, więc ja do tego miejsca jakby na wysokości tego miejsca teoretycznie zakończyłem spływ. Popłynąłem jeszcze kawałek dalej, żeby mnie dziewczyny odebrały. Odebrałem je z takiej prywatnej zatoczki rybackiej. Nawet na odjeździe przyjechał właściciel, żeśmy chwilę porozmawiali, dziwił się, mówi, że tutaj zimą o tej porze to on nikogo nie widział. Ja mówię, no wie pan co, ja rybaków też nie widziałem, także jesteśmy kwita. Spotkałem podczas tej wyprawy jednego kajakarza, no to był akurat kajakarz niemiecki. Nie? Także
a swoją drogą, to jak to jest z taką granicą? Jesteśmy w Unii Europejskiej.
Teoretycznie te granice już.
Pytanie brzmi tam, gdzie spać? Czy po polskiej, czy po niemieckiej stronie?
Znaczy wiesz, ja wychodzę z założenia, że spać trzeba zawsze w domu, więc spałem po polskiej stronie.
Aha.
Ale mógłbym po niemieckiej również, bo te tereny są no, praktycznie identyczne. To jest lustrzane odbicie, tak, jeżeli po naszej stronie jest las, no to po niemieckiej jest łąka, jest szerzej, ta rzeka wylewa. Jeżeli po niemieckiej jest las, to się u nas przenosi. To tak jak nasza rzeki w Polsce.
Wiesz, może po niemieckiej jest czyściej.
Nie, właśnie tutaj zdziwiłem się bardzo.
Bardzo narzekałeś na brud przy rzece.
Tak, to znaczy, co mnie zaskoczyło, to straszne zanieczyszczenie Nysy Łużyckiej. Jeżeli chodzi głównie o plastik, no bo wiadomo, papier to się pewnie rozpuści, gdzieś tam spłynie, natomiast tych plastików to było mnóstwo. Może też dlatego je tak widać, że ja płynąłem zimą, to jeszcze część tych...
Nie ma zieleni.
Nie ma zieleni, na drzewach nie ma liści, więc nawet jeżeli ten plastik, te worki foliowe, torebki gdzieś tam są powbijane przez tą wysoką wodę w te gałęzie, w tych krzakach, to może latem, wiosną tego nie widać, natomiast teraz to było po prostu widać w najdrobniejszych szczegółach, to na zdjęciach, które tam zamieszczałem, to jest, no, No, nie spodziewałem się, że to jest aż tak brudno, prawda? Płynąłem kiedyś Wisłą z Krakowa do Gdańska, no to jakoś tak, no były te śmieci, ale nie aż tak. Ale dlatego, że może ja płynąłem w maju, gdy to już wszystko zarosło. Tutaj no niesamowitej ilości śmieci. Niesamowitej ilości śmieci też przy elektrowniach tych wodnych i polskich i niemieckich. Miałem przyjemność rozmawiać z panem, który obsługuje taką elektrownię. Tam pomógł mi tą łódkę przenieść i zaczęliśmy tak rozmawiać.
To są takie krety czyszczące wodę, tak?
Tak, nie na wszystkich łódkach, nie na wszystkich elektrowniach. Na tej, na której on był, to właśnie na tej kracie czyszczącej zbiera mu się kontener śmieci, czyli taki ten, co na samochodach są. To nie jest kontener taki, jak pod domem indywidualnym stoi, tylko wielki kontener z samochodów. Między 3 a 5 dni, mówi, czasami jak przychodzi duża woda, to 3 dni ten kontener jest pełny plastików, bo drzewo oni wybierają. Drzewo leży osobno. To samych plastików jest taki kontener w ciągu tygodnia, średnio jest wybierany. A nie wszystkie te elektrownie mają te kraty czyszczące.
To taki smutny wniosek po tej podróży, że jesteśmy strasznymi brudasami i flejami.
Tak, tak. I to potem on tak tłumaczy, mówi, wie pan, te śmieci to nie jest tylko tych ludzi, którzy nad tą rzeką mieszkają. To są śmieci, które przypływają z dopływami do tych rzek, z kanałami, z wodą deszczową, z burzówkami, które wypływają. No, ja to wszystko rozumiem, tylko że to jest jakby obraz nie tylko tych ludzi, tych wiosek, którzy mieszkają.
Problem też polega na tym, że to się wszystko nie rozkłada.
Nie rozkłada, to zostaje, to się kumuluje i to no, butelki, kształt butelek, no jakby koncerny zmieniają, więc można zobaczyć na przestrzeni lat, jaki jest design w tych butelkach.
Tak?
Bo to, czy w baniakach najróżniejszych, jak kolory się zmieniają tych plastików. No to czy korki, no naprawdę, to coś potwornego. Jak dla mnie to było straszne, to jest według mnie nie do wysprzątania.
To jeżeli pozwolisz, za kilka minut wracamy do rozmowy i porozmawiamy o rzeczach przyjemnych, wynikających z tej twojej podróży, dobrze?
Tak, bo wiem, przyjemnych było więcej jak tych strasznych, ale o nich też musiałem wspomnieć, bo to taki jest mój konik, żeby tu wspominać właśnie i pokazywać te zaświecenie, które my powodujemy jako ludzie.
Darek Skolimowski jest naszym gościem, proszę Państwa. Mężczyzna, który postanowił przepłynąć jeszcze zimą Nysą i Odrą i przebyć naszą zachodnią granicę. Wracamy do rozmowy z Darkiem Skolimowskim, który przepłynął sobie Nysą i Odrą, bo on zamierza, jak Państwo słyszeli, zamierza sobie okrążyć Polskę dookoła. Najpierw zachodnia granica i to było kanu, tak?
Tak.
Potem będą żagle i będzie morze, potem będzie rower, ściana wschodnia, a na zakończenie góry i to już przejście piesze, tak?
Tak. Tak, to już
taki projekt rozpisany na 4 lata.
Na 4 lata, to mam nadzieję, że pandemia szybciej się skończy, ale projekt zostanie, bo to w myśl takiego powiedzenia, że cel, nawet jeżeli jest odległy, warto mu się poświęcić, bo czas i tak upłynie.
Wiesz, niektórzy spodziewają się po nas wyczynów, bo to nie jest wyczyn.
Nie, to
a trochę jest jednocześnie.
Tak,
znaczy twoje relacje, obserwowałem je na Facebooku, spotkały się naprawdę z wielkim szacunkiem i podziwem znajomych.
Właśnie nie wiem dlaczego, bo po prostu być może się bierze stąd, że ludzie jakby nigdy nie próbują postawić się w sytuacji takiej, zobaczę co będzie ze mną, z moim ciałem, z moim organizmem, spróbuję, bo boję się, nie chce mi się, to nie był żaden wyczyn, ja płynąłem 25-30 km dziennie, no może wyczyn był przenieść tą łódkę przez te wszystkie elektrownie. Ale tak to nie było ciężko. No może pora też taka, że zimno, ale ktoś to nie spróbuje, jak się zachowuje w chłodniejszym.
No wiesz, ale raz się porządnie skąpałeś, tak?
Raz się porządnie skąpałem.
Miałeś przewrotkę?
Miałem, ale wiesz, no w tym roku sportem narodowym Polaków zrobiło się morsowanie, więc tutaj, a ja morsuję już 16 lat, więc to nie był jakiś wielki szok.
Ale trzeba było się potem wysuszyć.
Potem tak? Trzeba było się wysuszyć i te...
Wspominaliśmy, koszula spłynęła.
Tak, koszula spłynęła. Te pływanie w starym stylu spowodowało to, że miałem spodnie bawełniane, bluzę bawełnianą. Więc ciężko mi było wyjść z tej wody, no bo to wiesz, momentalnie wszystko nasiąka i spodnie, to moro wojskowe, one bardzo chętnie wodę wchłaniają, natomiast one nie wyschły do końca. Ja ciągle, one były ciągle mokre, one praktycznie nie wysychały, bo potem jak już trochę podeschły, zaczynał padać deszcz, one znowu mokły, także to taki typ spodni.
Stałeś się zwierzakiem morskim,
tak,
wodnym.
Tak, wodnym tutaj zwierzęciem i to tak wyglądało. No, Czy to wytrzy? Nie. To ja uważam, że ten projekt to raczej taki na spokojny właśnie, żeby pobyć,
porozmawiać z ludźmi. Ale można sobie zrobić, zafundować, jeżeli ktoś coś takiego lubi. No frajdę właściwie chciałem powiedzieć za darmo, ale na wyciągnięcie ręki, tak. To jest lepsze słowo.
I bez wielkiego wyjeżdżania i wielkich przygotowań, bo przecież...
I bez ogromnego zadęcia, a można mieć ogromną satysfakcję.
Satysfakcję. Można ludzi poznać, porozmawiać, oni się
ale
pytają.
Co tam, jak ty tam spotkałeś tam jednego Niemca?
Znaczy jednego kajakarza tylko spotkałem na drodze, natomiast spotkałem...
I ty podobno nicht verstehen po niemiecku?
Ja nic po niemiecku, jak się śmiałem na Facebooku, że tylko tyle, co z czterech pancernych. Natomiast on nic po angielsku, ale pokazywał, że mam jechać za nim, żeby nie przenosić przez tą elektrownię, bo tam była dłuższa przenoska. No to pociągnął mnie przez swoje miasto. Tam było 5 przenosek, ale krótszych pomagał mi, to trzeba mu przyznać, że do samego końca mi pomagał. Te 5 razy przenosiliśmy tą moją łódkę, bo on dojechał do swojej przystani kajakowej w środku miasta, zostawił kajak, wsiadł na rower, no i kazał mi płynąć i przy każdym takim przenosce, mostku...
On ci pomagał?
Pomagał, tak. Do samego końca.
Gdzie to było?
Czyli muszę znaleźć miejscowość, bo to jeszcze na Nysie Łużyckiej było, muszę znaleźć miejscowość po stronie niemieckiej, bo po stronie polskiej nie było...
I te kanaliki w tym mieście były takie bardzo, bardzo wąskie.
Bardzo wąskie.
Nawet śmiałeś się, że tam ciężko było przepłynąć materacem.
Tak. I niziutkie mosty właśnie nisko zawieszone nad tą wodą, dlatego te przenoski były, bo tak samo ominięcie tej elektrowni tym kanałem to był fantastyczny pomysł.
Przygoda musi być.
Musi być. I na przykład dla polskich turystów, którzy by chcieli płynąć, to też polecam właśnie ten kanał, bo o wiele mniej szarpania, bo to człowiek wpływa, płaskie brzegi, przechodzi się koło tych mostków, przygotowane są schody, miejsca, gdzie się cumuje, wychodzi się z wody, także i obejrzenie niemieckiego miasta z kajaka również, czy z kanu, daje pewną satysfakcję, bo nie jest to tak idealnie namalowane, jak się nam wydaje, że Niemcy to tak achoech, tylko były również opuszczone fabryki, ruiny, śmieci. Niemcy wschodnie, tak, jakieś takie ciekawe miejsca. Miejsca, gdzie zbierają się nieciekawi ludzie, bo to po prostu widać po miejscu, gdzie tam mogą takie osoby przebywać, więc to też jest takie doświadczenie kolejne moje.
A ty jeden dzień spędziłeś podobno pod mostem?
No nie cały, ale
spotkałeś się a propos ludzi z ludźmi spod mostu.
Tak, to było w Słubicach, stanąłem w Słubicach, bo tak zaczynało się chmurzyć, mówię, to pójdę uzupełnić zapasy. Zamówiłem sobie pizzę, no wiadomo, że teraz wszystkie lokale pozamykane, więc wziąłem tą pizzę na wynos. Jak wyszedłem, znowu zaczęło padać, bo w momencie, gdy zamawiałem, była piękna pogoda, mówię, to sobie zjem na ławce. Jak wyszedłem, zaczęło padać, no to gdzie tutaj się schować? No tylko pod most. No i pod mostem spotkałem swoich serdecznych przyjaciół, bo również w Gubinie miałem takie podobne spotkanie. I ci ludzie, jak się śmiałem, że spotkały się trzy światy. Przemytnicy, miejscowa elita, Słubic, no i ja podróżny, czy tam turysta z kanu. Więc takie pytania, kto, skąd, co robi, można było sobie porozmawiać. Także przestało padać, ja tą pizzę zjadę, mam jeszcze, żeśmy sobie długo tam rozmawiali.
Ale co można jeszcze przemycać przez granicę, która jest otwarta?
No właśnie, ja tutaj się też o to tak pytałem, nie do końca mi chcieli powiedzieć. Na pewno papierosy, na pewno alkohol. To dalej zostaje, bo Niemcy do nas przyjeżdżali, teraz w dobie pandemii boją się przyjeżdżać, więc a Polacy się nie boją jechać do nich. Być może to jest taka natura też nasza, turystów z lat 80., którzy z wielkimi torbami jeździli do Turcji i po świecie całym i tam przewozili różne towary potrzebne w różnych krajach. Tak?
No to tak, Niemcy też sami do nas przyjeżdżali na zakupy, tak, na przykład. Prawda?
Po zakupy, po usługi.
Ci, którzy mieszkają blisko granicy.
Granicy, nawet nie tak blisko. Podobno nawet do 120 km potrafią do nas przyjechać, do fryzjera, do kosmetyczki. To z kolei na kolejnym postoju się zorientowałem.
Że byłeś w miejscowości, która liczy tam 300-400 mieszkańców, a w której jest około 30-40 zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.
Tak, tak. To był Krajnik Dolny i tam właśnie się śmiałem również w pizzerni, że chyba każdy mieszkaniec ma swojego fryzjera. No panie zaczęły się śmiać, mówią, że No tutaj tak, rzeczywiście tak jest, ale to było ustawione pod właśnie gości z Niemiec, dla nich te zakłady powstawały i oni z tego żyli. Teraz to już niestety od roku, no mają ciężko, tak jak powiedziała, że jest im ciężko i pewnie nie wszystkie te zakłady się otworzą po pandemii.
To jeszcze zapytam Ciebie, panie podróżniku, kanukarzu, kajakarzu?
Niech będzie kajakarzu, bo to też ciężko odmawiać, to po prostu raczej łódka, tak? Mm-hmm. I tutaj wioślarz być może, no to już jak zwał, tak zwał.
No to jak wygląda taka noc nawet, nie dzień, pod namiotem?
No to tak, noc zaczynała...
Tu czasami pada, siąpi.
Znaczy noc to zaczynała się dla mnie koło godziny...
Śnieg z deszczem.
18, już jak się ciemni, zaczynało ściemniać, to tak mniej więcej zachód słońca był koło godziny 18, czyli to jeszcze godzina do zachodu słońca, już zaczynałem szukać miejsca na nocleg. No taki, żeby było w miarę płasko, żeby mnie tam nic nie uwierało w plecy.
Ale na dziko, tak?
Na dziko, żeby było, żeby był gdzieś blisko las z suchym drzewem, żeby można było to ognisko rozpalić. No i tak, wiesz, nim rozbijesz namiot, nim rozpalisz ognisko, zrobisz żar, żeby wodę zagotować. Miałem kuchenkę gazową, ale praktycznie z niej nie korzystałem, ze względu na to właśnie ten traperski wyjazd. To tak się schodziło do godziny 21:00-21:30. Szybkie, mogę sobie pozwolić na pisanie postów na bieżąco po dniu wyprawy na Facebooku, więc jeszcze już po kolacji wejście do śpiwora, napisanie tego postu i godzina 21:30-22:00, no spać, bo rano trzeba około godziny 5:00 wstać, bo...
O 5:00?
No bo to tak, wiesz, w chłodnym się człowiek lepiej wysypia i nie jest rano
tak
zaspany.
Tak podobno jest.
No tak, więc wstanie o godzinie 5:00 czy w 5:30 to nie jest kłopot. Mm-hmm. Tym bardziej, że ja w ogóle lubię wcześniej wstawać. Wcześniej się kłaść, wcześniej wstawać. Ja raczej jestem
tylko przypomnę, Dariusz Skolimowski i pan Skowronek, nie
tak,
sowa.
Nie sowa. Akurat ten tryb mi pasował, tak? Więc tutaj koło 5:00-6:00 pobudka. No te wyjście, wiadomo, z ciepłego śpiwora do namiotu, no to znaczy wyjście ze śpiworu w namiocie i potem ubranie tych zimnych ubrań, no to trochę czasu...
To nie jest przyjemność.
Zajmuje, no tak musisz się przełamać, prawda? Mm-hmm. To trzeba sobie w głowie poprzestawiać, że a teraz się tutaj spinam, zaczynam się ubierać.
Zresztą nie ma wyjścia.
Nie ma wyjścia, część bielizny z powrotem do śpiwora, żeby ją trochę ogrzać. No i potem zwijanie, śniadanko... No i wypłynięcie, zastosowałem taki numer, że wypływałem wcześniej praktycznie bez śniadania, wieczorem robiłem sobie herbatę w termos, rano wyjazd bez śniadania i potem gdzieś w godzinach koło 10:00-11:00, jak była w miarę dobra pogoda, przerwa taka śniadaniowa, ale już bez rozpalania ogniska, tylko herbata z termosu, no i tam jakieś kanapeczki. Miałem z domu zapasy takie, powiedzmy, naturalne, czyli wędzony boczek, szynka swojska, także tak bardzo naturalnie.
Na bogato nawet, powiedziałbym.
Tak, tak, na bogato i tak bardzo energetycznie, bo to był wyjazd też bez słodyczy, bez napojów gazowanych, także tak... No,
a to tak sobie wymyśliłeś?
Tak, się, tak to taki, na taki odwyk się nastawiłem, bo ja bardzo, że ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja bardzo uwielbiam napoje gazowane w kolorach ciemnych, bez dodatków. Mhm. I tutaj właśnie to był taki mój odwyk, że nie, bez tych napoi.
Udało się?
Tak nie do końca, bo do tej pizzy dwa razy to dokupiłem, no ale tylko ze względu, że to pizza i ona wymaga takiego napoju. W moim zestawie to jest tak idealny zestaw, także a tak poza tym to się udało. To bez słodyczy i bez miałem orzechy nałuskane, te włoskie. Także tak, radziłem sobie z doborem
takiej energii. Wyprawie to rzeczywiście jeść się po prostu chce. Wieczorem chociażby dla zabicia czasu. No bo co, wieczorem siedzisz tam przed tym namiotem.
No to tak nie jest, bo to, tak jak powiem, no nie ma za bardzo czasu, to nie jest. Siedzisz się, rozglądasz, szybko zapada się, robi ciemno, no jest chłodno. Jak siedzisz przy ognisku, to z przodu jest ci ciepło, natomiast w plecy ciągnie mróz. Mm-hmm. Odwracać się, no jedyna zaleta tego, że tak jest, to, no, że to nie ma komarów, nie musisz się oganiać.
To nie czujesz tej pustki samotności?
Nie, no bo tutaj, znaczy słyszysz tą ciszę, te wieczorne ptaki. ale nie ma takiego czasu, że a co tutaj by teraz robić, zastanowię się, ten czas jednak jest wypełniony. Tak?
No, słuchasz, jeszcze bobrów słyszałem.
Tak, bobry to zaskoczyły mnie na Wiśle, bo to było jakby pierwsze moje spotkanie z bobrami, one teraz się mocno odrodziły i nawet są czasami kłopotem dla rolników, czy dla tych zarządców rzek i tych, którzy pilnują kanałów. Natomiast ja, bobry są bardzo terytorialne. Ja byłem dla nich intruzem, więc one w nocy mnie straszyły, chlapiąc mocno ogonami o wodę. Chciały po prostu, żebym się wyniósł. No ja spełniałem ich prośbę, ale dopiero rano, także już teraz nie bałem się, czy inaczej, może nie dziwiłem się i nie przelękły mi te ich odgłosy, bo to po prostu zdałem ze spływu Wisłą.
Ty rzeczywiście w takich wypadkach nie odczuwasz samotności?
Nie. Bo ja jakoś tak mam, że w te 2 tygodnie w roku muszę się tak odizolować od społeczeństwa. Mam pracę, że ja lubię ludzi. To nie tak, żebym ja był jakimś introwertykiem i nie chciał z nikim rozmawiać. Ja bardzo lubię ludzi, lubię spotkania, lubię jakieś takie imprezy, czy w ogóle moja praca to polega na tym, że pracuję z ludźmi. Zawodowa. Natomiast tak raz na jakiś czas potrzebuję takiej
resetu,
resetu takiego, tak, że i wtedy jestem sam sobie, sam dla siebie, ustalam sobie sam swój rytm. Wstaję kiedy chcę, robię przerwy kiedy chcę, jem kiedy chcę. To jest po prostu takie moje. Natomiast jak już wiesz, jesteś na wyprawie z kimś, no to nawet jak 2 osoby, no to już musisz się też częściowo dostosowywać do tej drugiej osoby. Nie przeszkadza mi to, że jestem sam. Ale też i nie przeszkadza mi to, gdy inne rzeczy robię z kimś innym. To nie jest tak, że wszyscy mi przeszkadzają zawsze, nie? To, ale tak, raz na jakiś czas muszę być sam. Tutaj i z Spitsbergen, i na przykład wyprawy w góry, czy teraz ten spływ, i cała ta wyprawa wokół Polski, oprócz morza, bo morze to, no, mam uprawnienia żeglarskie, natomiast nigdy nie pływałem po morzu, a jednak to już, no tak, aż nie będę ryzykował, żeby wyczarterować łódkę i płynąć ją sam, no, za małe doświadczenie. To
na materacu mógłbyś popłynąć.
Mógłbym, ale wiesz, na materacu to znam tylko kierunek na lewo do Szwecji, więc...
Dlaczego nie? Albo kajaczkiem morskim.
Kajaczkiem morskim, no tak.
To jest dopiero wymagające.
Byłoby to ciekawe, ale no już jakby kanu, rzeka, to tak, rzeki kojarzą mi się z kajakiem, z kanu. Natomiast morze to już się kojarzy mi z żeglami. Nie wiem dlaczego, ale to tak jest. Samo to może dlatego, że koło Gdańska mieszkamy.
Podobnie jak ja, mi też kajakarstwo kojarzy się ze spływaniem,
tak.
A już nie z płynięciem. Gdy trafię płynąc jakąś rzeką na jakieś jeziorko, to nie jest to fajne, przyznam.
Już byś chciał coś innego na tym jeziorze mieć. Nie? Już, może jakąś łódkę z żagle, może coś, nawet taką zwykłą omegę, a kajak jakoś nie pasuje do jezior.
Ale są ludzie, dla których to jest frajda i przyjemność.
Tak, tak. To na pewno się z tym zgadzam. Ja nie, tutaj i właśnie ten wyjazd, czy ta granica morska, to jednak będzie z ludźmi. Ten cały projekt będzie miał ten element ludzki na morzu. A tak, te 2 tygodnie to szybko minęło. Będąc w Polsce, wiadomo, że miałem kontakt z rodziną i ten Facebook, więc nie odpisywałem, ale czytałem te wszystkie komentarze. Także nie czułem się samotny. To nie jest taka samotność, że to... Że wiesz, to też było... To,
że chciałoby się jak najszybciej dziukać nad tej rzeki.
Tak, tak.
To jest... Albo płynąć przed siebie, żeby już się skończyło.
Skończyło. Tutaj też ja też spotykałem ludzi, bo na przykład na Spitsbergenie to nie widziałem ludzi. Tak? Te 2 tygodnie, jak wyszedłem, opuściłem Longyearbyen, doszedłem do Newton Toppen i wróciłem, no to przez te 2 tygodnie w ogóle ludzi nie widziałem. Natomiast teraz to spotykałem ludzi, tak? No i na tych elektrowniach i mieszkańców wiosek, do których zachodziłem po prowiant. No i tych znajomych z Gubina, z mostu i ze Słupic pod mostu, więc no to byli ludzie. To nie było tak, że ja się czułem jakiś całkowicie samotny. Nie?
Bo ty zresztą bardzo lubisz też duże masowe imprezy.
Tak.
Sportowe masowe.
Lubię sportowe imprezy. Brałem udział już głównie w biegach takich na orientację pomorskich Harpagan. Wszystkie te setki na orientację w Polsce robiłem.
Podróż po Polsce została podobno zainspirowana twoim triatlonem.
Tak, bo to ja zorganizowałem sobie rajd triatlonowy tutaj w sąsiedniej w sumie gminie Przywidz.
Jak to ja sobie zorganizowałem?
No, zorganizowałem sam dla siebie. Z taką grupą crossfitową z Różyn, z koleżankami i z kolegami. Już była trzecia edycja w roku 20. No to w roku 18 była pierwsza.
Ja jeszcze nie przedstawiłem. W Skowarczu, proszę Państwa, jesteśmy.
Tak, jesteśmy w Skowarczu. A w gminie Pszczółki jest Orlik w Różynach, prowadzony tam bardzo prężnie przez Artura Kasprowicza i on prowadzi taki crossfit, na który ja zacząłem chodzić właśnie przed Spitsbergenem, żeby się przygotować bardziej fizycznie, bo ja kiedyś praktycznie tylko biegałem. Natomiast doszedłem do wniosku, że żeby wziąć udział w takiej imprezie, jak sobie wymyśliłem na Spitsbergenie, no muszę się wzmocnić nie tylko biegowo, ale również i pozostałe jakby partie ciała. No i tak zacząłem chodzić i chodzę już czwarty rok, teraz się zaczyna. No i moim marzeniem było zawsze zrobić triatlon. Bo no biegi to są, rowerem jeździłem, a tego triatlonu jakoś tak mi brakowało. No ale tak, triatlony najbliższe to w Suszu, Mistrzostwa Polski, elita triatlonistów, wysokie opłaty, no i doszedłem do wniosku, że...
A dla ciebie, zrozumiałem, za wysokie progi jak na początku.
Tak, bo to, no wiesz, no, trzeba mierzyć też siły i na zamiary. Ja mam sprzęt w miarę dobry, ale nie konkretnie pod daną dyscyplinę. Ja biegałem, to te same ubrania używałem do rowerów, w tych samych ubraniach jeździłem na rajdy. A tutaj w triatlonie jednak ten sprzęt jest dużo bardziej wymagający. No i jak chcecie osiągać jakieś dobre czasy, no to już trzeba się wyspecjalizować. No i plus ta wpisowe. A od jakiegoś czasu mam taką filozofię, że znaczy tak, jadę na zawody, jeżeli czas trwania zawodów jest dłuższy niż dojazd. Więc jeżdżąc na południe Polski, muszę jechać na zawody, które trwają minimum dobę, prawda? No bo około 8-9 godzin jazdy, no to na przykład do Limanowej na Kierat, no to, a tam jest 24 godziny czasu na pokonanie 100 km, więc tam i warto jechać.
Bo natomiast ty lubisz tego rodzaju zabawy takie ekstremalne.
To widzisz, to tak wszyscy mówią, że to jest ekstremalne. Ja wiem, czy to jest takie ekstremalne.
Taki Kierat?
Spróbować przejść 100 km w 24 godziny. No jak ktoś nigdy nie spróbuje, to nie będzie wiedział, że to jest ekstremalne.
Przekonałeś mnie, Betka.
Znaczy, no, że nie Betka dla kogoś, kto wstanie z biurka, ale jak przy jakimś takim minimalnym zacięciu sportowym, no można się pokusić o te, no może nie 100 km, ale te 50 km to uważam, że każdy jest w stanie zrobić przy jakimś odrobinie treningu. Nie powinno być to wielkim kłopotem. Więc tutaj to samo z płynięciem kajakiem czy kanu 30-40 km dziennie, to też nie jest jakiś wielki wyczyn, czy nawet 200 km rowerem. No to wiesz, no, trzeba spróbować kiedyś. Ktoś do mnie mówił kiedyś na rowerze, o 100 km ja nigdy nie doradzę. Mówię, a próbowałeś? No nie. No to spróbuj. No bo jak nie spróbujesz, to nigdy nie będziesz wiedział, czy to jest rzeczywiście tak strasznie dużo, czy nie. No.
Wiesz, to wszystko też jest taki sposób życia pozwalający na zachowanie kondycji, tak po prostu.
Tak, i to jakby w moim wypadku powoduje, że chce mi się trenować, bo to ja zauważyłem, że muszę sobie stawiać cele. Jeżeli sobie postawię taki cel w Spitsbergen, no to chodziłem regularnie na ten crossfit i uczestniczyłem w tych zawodach. Jeżeli triatlon, no to cel był właśnie bieganie, pływanie, no to zacząłem doskonalić jakby te części.
Odeszliśmy od tematu. Zorganizowałeś tutaj w Różynach, tak? Zawody?
Nie, zawody to zorganizowałem w Przywidzu. Aha. Tylko z kolegami z Różyn. No i to były pierwsze zawody w 18 roku. Tak śmiesznie, bo sam je ukończyłem. Brat mój powiedział, że no Darek zorganizował zawody, bo w końcu chciał coś wygrać, więc zorganizował i sam je ukończył na pierwszym
miejscu.
Było?
Ilu było uczestników?
Wystartowało 5 uczestników. Aha. Na pierwszych zawodach. No niestety cały dystans ukończyłem tylko ja. Może przypomnę, że to jest...
Opowiadaj, mistrzu.
Jest to triatlon Formula Ironmana, czyli 3600 pływania. No mi tam akurat pasowało tak, żeby postawić bojki, to zrobiłem sobie 4 km pływania, 180 km roweru, no i cały maraton 42 km biegu.
To nie w kij dmuchał.
No, sporo odległości, z tym, że ja wydłużyłem czas dla uczestników do 24 godzin, do doby, bo trasa jest bardzo wymagająca. Raz, że to jest mocno górzysty teren, a dwa, trasy triatlonowe w Polsce to najczęściej jest asfalt, więc rowery takie szosowe, kolażówki, bardzo szybkie. Tutaj trzeba było jechać na rowerach raczej trekkingowych albo góralach, bo większość tych dróg to były szutry, drogi z płyt i leśne. Asfaltu było, no, powiedzmy, 1/3 z tej całej trasy. Teraz to się troszeczkę zmieniło, bo te drogi mocno poprawili w tej gminie. Znaczy ja ubolewam, pewnie mieszkańcy nie, ale psują mi koncepcję rajdu. Będę musiał troszeczkę pozmieniać tą trasę, więcej.
Był potem drugi rajd, czy to było jedno wydanie?
Nie, to w 2018 roku było pierwsze wydanie, to ukończyłem sam. W roku 2019 wzięło więcej uczestników, zmieniłem troszeczkę.
7 czy 8?
Tak, koło 10. Zmieniłem zasady, że można zrobiłem jeszcze połówkę Ironmana i zrobiłem sztafetę. No to była rodzina, która zrobiła sztafetę, po prostu tata płynął, mama jeździła na rowerze, a syn przebiegł tą trasę. My natomiast skończyliśmy i w 19 roku ukończyła kobieta jako jedyna. Znaczy, no ja powiedzmy ukończyłem, ale to już się nie liczyło, bo to było tak jakby poza rankingiem. Nie brałem udziału, natomiast z tych, którzy wystartowali, to ukończyła dziewczyna Dorota Baranowska. Jako pierwsza kobieta ukończyła mój maraton. No i w tym roku odbył się również we wrześniu. No i teraz już ukończyło więcej osób. Po prostu poziom
wzrasta.
Poziom wzrasta.
Wśród sąsiadów.
Też i przygotowania, wiesz, mieli cel. Więc tutaj jakby całą od marca, jak się te zajęcia na Orliku zaczęły, tak teoretycznie się pod to przygotowywali, no i ukończyły dwie dziewczyny, no i trzech chłopaków, także...
To fajnie bawić się tutaj z sąsiadami, chciałem powiedzieć, tak? Sąsiedzi to jest dobre określenie?
Myślę, że tak, bo sąsiad to nie jest tylko ten człowiek, który mieszka z tobą przez płot czy w drzwi w klatce w bloku, ale to również człowiek, który mieszka w gminie, czy nawet w sąsiedniej gminie, znaczy w wiosce, czy w sąsiedniej gminie, no po prostu znamy się i mogę mówić, że to są moi sąsiedzi, także to... Zmieniam pojęcie słowa sąsiad, także to rozszerzam to na wszystkich, których znam. Także.
Musimy kończyć rozmowę. Dariusz Sklimowski, dziękuję bardzo, Darku.
Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.
To była bardzo sympatyczna i inspirująca rozmowa, ale pytanie ze 100 punktów brzmi, czy znasz kogoś, kogo ugryzł żółw w usta?
Nie.
To w kolejnej godzinie audycji Zjedzaj Nie Śpi. Proszę Państwa, poznamy kogoś, kogo podobno żółw ugryzł w usta.
Ciekawe i myślę, że godne posłuchania, żeby wiedzieć, czego się wystrzegać, albo formy, w jakiej
zajmować się żółwiami. To ta sama osoba, której Boa chciał zjeść komórkę. Wąż Boa.
O. No to trzeba będzie posłuchać takiej osoby, bo to też bardzo ciekawe i pouczające sytuacje.
Rafał Kośnik po wiadomościach. Już teraz zapraszam do słuchania.